Zapraszam Państwa, jak zwykle o tej porze, do wysłuchania katechezy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa serdecznie. I zapraszam do tego, byśmy dzisiaj także rozważali to, co uczy Kościół. Dzisiaj chciałbym, ponieważ ostatnio mówiliśmy na temat płodności małżeńskiej, ten temat troszeczkę omawialiśmy, jeszcze nam zostały takie różnego rodzaju szczegółowe wskazania. Natomiast chciałbym może powiedzieć dzisiaj kilka słów na temat takich prądów, które stanowią takie fale, powiedziałbym, niebezpieczeństwa związane z rodziną. A więc różnego rodzaju ataki na rodzinę. Może niekoniecznie takie wprost, ale ataki związane z naszą mentalnością, z naszą kulturą, z naszym sposobem bycia. Bo różnego rodzaju szczegółowe uregulowania, wchodzenie do ustawodawstwa i tak dalej, to związane jest z pewną ideologią albo filozofią, która towarzyszy twórcom tych uregulowań. To jest jakaś myśl, która jest przeprowadzana na wielu różnych płaszczyznach. I chciałbym może właśnie na tych takich falach zagrażających rodzinie skupić się, jak to także przebiegało pośród już bogatej historii ludzkości. Pan nam udzielił daru, Pan nas powołał do tego, żebyśmy szli drogą chrześcijańską, drogą Kościoła. Ale ta droga nie jest jak taśma montażowa, która w końcu daje automatycznie gwarantowany produkt. To nie jest tak, że jeżeli ktoś chodzi do Kościoła, przynajmniej właśnie raz w tygodniu, w niedzielę, pamiętaj, aby Dzień Święty święcić, to już jest takim gotowym produktem, bo wychowanie Kościoła, wychowanie człowieka w ogóle jako takiego nie jest jakimś automatyzmem. Tutaj potrzebna jest ta współpraca. Współpraca po pierwsze łaski Bożej, po drugie samego człowieka i wspólnoty, w której się znajduje. Bo nikt z nas nie jest samowystarczalny. Nikt z nas nie żyje dla siebie. Nikt nie umiera dla siebie. Potrzebujemy po pierwsze Bożego wspomożenia, ale po drugie potrzebujemy też wspólnoty, która da nam oparcie, da nam wsparcie, w której będziemy wzrastać. Czyli potrzebujemy środowiska. Tak jak w tych układach ekologicznych właśnie oparte one są na tym, że wzrastamy w określonym środowisku, w określonym klimacie. Potrzebny jest deszcz, potrzebne jest słońce. To wszystko tutaj oddziaływuje na wzrost albo brak wzrostu. Podobnie jest z nami. Nasza droga realizuje się w osobistym, intymnym dialogu z Bogiem, w wolnym przylgnięciu do Jego słowa, w wydarzeniach własnego życia, tego życia osobistego, rodzinnego, ale także wspólnotowego, narodowego, bym powiedział. Święty Jan Chryzostom mówił do neofitów, czyli do nowo ochrzczonych po wielu latach, zresztą katechumenatu: wszyscy weszliście do sadzawki chrzcielnej, ale nie wszyscy zostawiliście w niej starego człowieka. O, to jest bardzo ważne, bo zobaczmy, przecież wielu jest ludzi ochrzczonych i wszyscy weszli do sadzawki chrzcielnej, tam gdzie zostawia się starego człowieka, ale nie wszyscy zostawiliście w niej starego człowieka. No i to widzimy, że ten stary człowiek jest taki, no powiedziałbym, do nas mocno przywiązany, że on tak niekoniecznie łatwo chce od nas odejść. Zobaczmy, za chwilę Wielki Post będzie ten czas, kiedy szczególnie będziemy słyszeć o naszym nawróceniu. I jak mówiłem ostatnio, nawrócenie to nie jest coś takiego obciążającego nas. Nawrócenie to jest coś, co nada nam lekkość w życiu. Kiedy należymy do Pana, kiedy stoimy twarzą do Pana, czyli wpatrujemy się w Boże oblicze, stajemy się letcy. On to nawrócenie, a więc to odwrócenie się do Pana Boga twarzą, a nie plecami, powoduje naszą lekkość, nasze wyzwolenie. Nieraz to nawrócenie kojarzy nam się z takim balastem, mozołem, takim ojen, i jeszcze musimy się nawracać. To jest najpiękniejsze zaproszenie, jakie możemy usłyszeć. Powróćcie do mnie. Powróćcie do mnie. Powróćcie do Ojca, powróćcie do domu. To jest piękne zaproszenie Boga także na ten Wielki Post, który wkrótce się rozpocznie. Więc możemy powiedzieć, że za świętym Janem Chryzostomem, żebyśmy na nowo powrócili do tej sadzawki chrzcielnej i zostawili w nim starego człowieka. Jasne, że można oszukać proboszcza, księży i tak dalej, i ludzi, i rodzinę można oszukiwać, i sąsiedztwo, i wspólnotę, w której jesteśmy. Do czasu to wszystko jakoś tak można gdzieś tam tą grę pozorów utrzymywać, ale pamiętajmy, nie można oszukać Pana Boga. On jest wszechwiedzący i wszechwidzący. On jest ponad tym wszystkim. Boga oszukać się nie da. To jest również do nas. Prędzej czy później przychodzą wydarzenia, które wystawiają na próbę naszą wiarę. Będą różnego rodzaju wydarzenia, fakty naszego życia. Wewnątrz małżeństwa, wewnątrz rodziny, albo problemy związane z chorobami, problemy związane ze starością. Także i jak w starości będę przynależał do Boga. To jest naturalny jakby cykl naszego życia. I w młodości, i w wieku dojrzałym, i w dziecięctwie, i w starości należymy do tego samego Boga. Zatem nasza wiara przechodzi przez tygiel, aby sprawdzić, czy jest w nas prawdziwa miłość do Boga i bliźniego, czy to jest tylko miłość do nas samych. Miłość taka egoistyczna, taka wykluczająca innych. Kto nie wszedł w głęboką relację z Jezusem Chrystusem, kto nie przylgnął w wolności do Jezusa Chrystusa, kto nie przylgnął do przepowiadania, do słowa, do łaski sakramentalnej, prędzej czy później po prostu runie. Tylko o własnych siłach nie możemy wejść na krzyż. Nie będziemy w stanie na nim wytrwać. Tylko o własnych siłach. Kto odrzuca w wolności miłość Boga, którą zaczął poznawać i jest przyczyną zgorszenia dla maluczkich, skazuje się na piekło. Gdy ktoś dobrowolnie, świadomie, w wolności odrzuca miłość Pana Boga. A Pan zaprasza nas do wierności. Pan zaprasza nas do tego, byśmy nie uciekali ze zgromadzenia, byśmy wspierali jedni drugich, byśmy także ratowali małżeństwa i rodziny, a więc te podstawowe komórki Kościoła, ale też podstawowe komórki społeczeństwa naszego. Bo wielu chce je usunąć dzisiaj. Rodzinę, małżeństwo, przedefiniować, zredefiniować. I możemy tak sobie oczywiście tutaj żonglować słowami, tylko nie o słowa same chodzi, choć słowa mają znaczenie i od słów się zaczyna wszelkiego rodzaju rewolucja. Tylko że za tymi słowami i za zmianą znaczeń idą zmiany i w prawodawstwie, i w nauczaniu, i w mentalności ludzkiej. Legalizacja rozwodów, małżeństwa cywilnego, ruch feministyczny, ruch gejów, rewolucja seksualna 68, te dzieci kwiaty, upowszechnienie antykoncepcji, legalizacja aborcji, czy coś takiego jak family planning, czyli planowanie rodziny, czy birth control, czyli kontrola urodzeń, wprowadzenie rodzajów zamiast płci, legalizacja wolnych związków, czy to hetero, czy homoseksualnych, ekspresowy rozwód, rozpowszechnianie i biznes pornografii, to te czynniki, które doprowadzają do stałych ataków, i to ze strony instytucjonalnej, społecznej, kulturalnej, ale także ekonomicznej względem małżeństwa i rodziny. I to wszystko, wiecie, prowadzi do odrzucenia Boga, do stopniowego ustanawiania takiej mentalności laickiej, takiej nowej religii, nowej wizji człowieka, bo mówi się, że właśnie, żeby religia nie miała wpływu, ale sami poprzez wprowadzanie tego typu uregulowań stają się kapłanami nowej religii laickiej, w której dominuje indywidualizm, w której prawa mają pierwszeństwo przed obowiązkami, gdzie utworzyła się nowa skala wartości. Jeśli mniej więcej ktoś kojarzy, jak jest w szkole, no to dzisiaj dzieciaki mają więcej praw niż obowiązków tak naprawdę i to też kosztem wychowawców, nauczycieli, ich autorytetu bardzo często się odbywa, bo wprowadza się trochę taką też pajdokrację na różnych szczeblach. Więc to są różnego rodzaju niebezpieczeństwa, z którymi się spotykamy. Do tego jeszcze wzmocnione to wszystko jest przez środki komunikacji, a więc chociażby radio, prasę, telewizję, internet, poprzez które często w formie ukrytej tworzy się i rozpowszechnia mentalność i zeświadczony model życia społecznego, także wśród chrześcijan, i w których zwalcza się każdą wizję, inną wizję, aniżeli tę laicką, zwłaszcza zwalcza się wizję pochodzącą od Kościoła i od objawienia Bożego. A poprzez wieki tradycja chrześcijańska przekazywała to światło objawienia na temat seksualność, małżeństwo, rodzina. Najbardziej radykalny atak na małżeństwo i rodzinę bierze początek z grzechu. To jest ten najbardziej radykalny atak. Prostytucja, cudzołóstwo, nieczystość, jak mówi święty Paweł w odniesieniu do uczynków, które rodzą się z ciała. Lecz podczas gdy najpierw grzech był nazywany grzechem, w naszych czasach to, co było uważane za grzech, nabyło prawa obywatelstwa i weszło do prawodawstwa wielu krajów. Grzech zapisany jest jako prawo w wielu kodeksach w różnych krajach. A więc prostytucja, podatki z tego, cudzołóstwo, rozwody, pornografia, aborcja. Jan Paweł II w roku 82 w Fatimie mówił tak: tymczasem wieczne zbawienie człowieka jest tylko w Bogu. Odrzucenie Boga przez człowieka, jeśli jest ostateczne, prowadzi logicznie do odrzucenia człowieka przez Boga, do potępienia. To są bardzo mocne słowa błogosławionego Jana Pawła II. Tylko że no, on nie grał pod publikę, tak? On się nie chciał przypodobać. On nie zmieniał nauczania Bożego dlatego, żeby był fajny. On miał nastawać w porę i nie w porę. I takie jest zadanie tych, którzy przepowiadają Ewangelię, która jest niezmienna. Można ją przepowiadać nowymi środkami, ale treść Ewangelii jest niezmienna. Kościół nie może zmieniać Ewangelii. Kościół jest tym, który Ewangelii strzeże i chce ją w sposób nienaruszony przekazywać kolejnym pokoleniom. Grzech, mówi dalej Jan Paweł II w Fatimie, mówi tak: grzech zyskał tak bardzo prawo obywatelstwa w świecie, a negacja Boga rozprzestrzeniła się w ludzkich światopoglądach, koncepcjach i programach, ale nigdy żaden grzech świata nie może przezwyciężyć miłości Boga. Jak tyle zagrożeń zdołało uzyskać prawo obywatelstwa i usiłuje zniszczyć wizję tej rodziny, małżeństwa chrześcijańskiego. To się zaczęło, gdy zanegowany został sakrament małżeństwa. A więc gdy zakwestionowane zostały sakramenty, także sakrament małżeństwa, otwarły się drzwi dla kolejnych skrzywień takiego sekularyzmu. Tak zwana szkoła prawa naturalnego, filozofia rewolucji francuskiej tutaj wpłynęli w zdecydowany sposób na proces sekularyzacji. Później rozpowszechniały się podobne idee, które wpływają na wprowadzenie tak zwanego małżeństwa cywilnego w wielu państwach o większości katolickiej. I w dwóch ostatnich dekadach XVIII wieku, a więc to są lata 1700, poczynając od Francji, różne państwa Zachodu kształtowały małżeństwo cywilne jako obowiązujące dla katolików, a nawet jako jedynie ważne, równocześnie zazwyczaj dopuszczając rozwód. To właśnie to są te czasy, gdzie te dwie instytucje małżeństwa cywilnego i tym samym od razu wprowadzenie rozwodów zostało wprowadzone. Później mamy także wpływy masonerii, racje antychrześcijańskie, rewolucji francuskiej, Napoleona we Włoszech zostały zebrane w karbonaryzmie. Warto powiedzieć, że zamiary Alta Vendita, który był takim naczelnym jakby kierunkiem tego karbonaryzmu i w ogóle takim kierunkiem strategicznym rewolucji w tym okresie, zostały przedstawione w dokumencie spisanym pod nazwą Instrukcja Permanentna, zredagowanym w 1819 roku. I tenże karbonaryzm, dotyczący masonerii akurat włoskiej, wytyczył sobie jako cel odrodzenie powszechne, którego nie można pogodzić z przeżyciem chrześcijaństwa. I czytamy w tej instrukcji: naszym końcowym zamierzeniem, pisze instrukcja, jest to, które wskazał Voltaire i rewolucja francuska, to znaczy całkowite zniszczenie katolicyzmu, a nawet idei chrześcijańskiej. Nie łudźmy się. Celem masonerii jest niszczenie kościoła. Również mogą tu być różnego rodzaju pozory dobra w formie działalności tak zwanej dobroczynnej, no ale działalność dobroczynna prowadzona jest właśnie jako pozór dobra, tak, żeby móc prowadzić zło. W sekcie masonerii czytamy dalej w tej instrukcji permanentnej. Są ludzie, którzy deklarują i występują z propozycją, że należy podstępem i sprytem, to czytamy już oczywiście u papieża w Humanum Genus, tak? Który mówi o masonerii. W sekcie masonerii są ludzie, którzy deklarują i występują z propozycją, że należy podstępem i sprytem dążyć do tego, aby najszersze warstwy zadowolić, to znaczy przepoić, rozwiązłością bez żadnych hamulców, gdyż wtedy będą je mogli ujarzmić własną samowolną władzą i łatwo uczynić skłonnymi do posłuchu. Leon XIII w dokumencie Humanum Genus z 20 kwietnia 1884 roku. I czytamy także: w tych samych latach karbonariusze z Alta Vendita pod pozorem słów o porządku bardzo dwuznacznym głosili pogrzebanie kościoła przez zniszczenie młodych. I mówili tak: czyńcie serca zepsutymi, a nie będziecie mieć więcej katolików. Idźcie wprost do młodych i jeśli możliwe także do dzieci. Popatrzmy, czy to się nie dokonuje. Czy te wskazania masonerii skupionej wokół karbonaryzmu, czy one się nie dokonują, tak? Czyńcie serca zepsutymi, a nie będziecie mieć więcej katolików. Idźcie wprost do młodych i jeśli możliwe także do dzieci. Po co? Żeby je zepsuć. Żeby je zepsuć. Żeby przepoić ich serca rozwiązłością bez żadnych hamulców. Później oczywiście była rewolucja przemysłowa, która wyprowadziła jakby z tych naturalnych wspólnot rodziny, dokonała się urbanizacja, czyli umiastowienie, a więc większa anonimowość ludzi, to wszystko też te procesy, które dokonywały się, bo świat się też rozwijał, one skutkują. I teraz, jeżeli zdajemy sobie sprawę ze skutków, to pewnym skutkom możemy przeciwdziałać. A jeżeli nie zdajemy sobie sprawy z tych skutków, no to wówczas trudno przeciwdziałać wobec czegoś, czego nie widzimy, czego nie potrafimy przewidzieć, dookreślić. Tutaj oczywiście przy rewolucji przemysłowej w tym środowisku szerzyła się marksistowska interpretacja walki klas, proletariat przeciw burżuazji, a więc stały konflikt. Później ten konflikt został przeniesiony na konflikt między mężczyzną a kobietą. Kobieta zaczęła zagrażać mężczyźnie, mężczyzna zaczął zagrażać kobiecie. No trochę też w takim ruchu feministycznym, popatrzmy, który funkcjonuje również dzisiaj, no jest coś z tej walki klas, tak? Jako kobieta czy mężczyzna, jako zagrażający sobie. Później walka klas między autorytetem rodzica, autorytetem wychowawcy, autorytetem nauczyciela a dzieckiem. Kryzys, tym samym kryzys autorytetu ojca. Później uczeń mistrz tutaj też, prawda, dokonuje się ta walka klas. Więc ten taki marksizm i ta ideologia walki klas, ona zaczęła przenikać na różne poziomy i niestety jest obecna także w wielu przypadkach w naszym myśleniu. Ta mentalność walki klas, choć brzmi to strasznie, zwłaszcza dla młodego pokolenia, ale niestety ta walka klas funkcjonuje dzisiaj w różnych ruchach i ideologiach. Ona tak się nie nazywa, ale myśl z tej marksistowskiej walki klas funkcjonuje. Papież Leon XIII w Epice Rerum Novarum pokazuje fałsz takiego konfliktowego odczytywania, które stało się przyczyną, jak mówi, wielu nieszczęść, rewolucje, wojny, których skutki odczuwamy do dzisiaj. Konfliktowanie prowadzi do zgubnych skutków. Później oczywiście cały ten ruch feministyczny, a więc według tej myśli u korzeni podporządkowania kobiety nawet nie leży wykorzystanie ekonomiczne, nawet nie leży pozbawienie praw obywatelskich, ale podporządkowanie seksualne i, jak to nazywają, reprodukcyjne. A więc, że rodzi dzieci, kobieta, że rodzi dzieci, to jest sprawa podporządkowania mężczyźnie i w ogóle jakiejś takiej męskiej filozofii życia, dlatego że kobieta rodzi dzieci. No, kobieta rodzi dzieci, dlatego że jest po prostu do tego powołana i stworzona i tak zbudowana, żeby rodzić dzieci. Bo przepraszam bardzo, mężczyzna jak miałby rodzić dzieci? Propozycją radykalnego feminizmu jest zerwanie z seksualnym poddaństwem kobiet, bo to tak jest określane, że kobiety są seksualnie poddane poprzez najróżniejsze środki oczywiście, które od zwiększania użycia środków antykoncepcyjnych przechodzą, zobaczmy, do legalizacji aborcji rozmyślnej. To jest cały łańcuch. Nie myślmy, że to się gdzieś zatrzymuje, że to ma swój koniec. Koniec to jest zagłada generalnie. To będzie koniec. To są po prostu piewcy zagłady. Najpierw od użycia środków antykoncepcyjnych, później przejście do legalizacji aborcji, aborcji w określonych przypadkach, później aborcji we wszystkich przypadkach, później odrzucenie heteroseksualizmu jako formy relacji seksualnej między kobietą i mężczyzną. I powstaje także w tym ruchu, ruch gej, jest fundamentalna różnica pomiędzy osobą homoseksualnym a działaczami gejowskimi. Powiedzmy to wyraźnie, Kościół szanuje osoby homoseksualne, chce pomagać osobom homoseksualnym, jest jak troskliwy ojciec, który chce towarzyszyć tym osobom homoseksualnym. Ale jest różnica między tymi osobami a działaczami gejowskimi, którzy próbują z problemu uczynić sztandar żądań. Polega tutaj ten ruch na tak zwanym outingu czy coming outcie, czyli wyjściu na zewnątrz, by zostać uznanym za takiego wobec społeczeństwa. I w 1994 roku Parlament Europejski przegłosował większością dekret zachęcający poszczególne państwa do usunięcia wszelkiej formy dyskryminacji gejów i lesbijek. Wiemy generalnie, że taka dyskryminacja, choć jest wmawiana, to osoby, które mają tę skłonność, nie są jakoś szczególnie prześladowane, natomiast działacze tego typu ruchów chcieliby uzyskać specjalne prawa. Chcieliby być traktowani jako ktoś ekstra. Niby chodzi o zrównanie, bo tak mówią, ale z drugiej strony chcą zyskać prawa bez obowiązków, bez odpowiedzialności tak naprawdę. A więc w niektórych krajach także związek homoseksualny zostaje przyrównany do małżeństwa, do rodziny, a w niektórych przypadkach również z prawem do adopcji dzieci. Bo niebezpieczeństwo jest także na poziomie tym semantycznym, a więc znaczeniowym, kiedy różnego rodzaju konfiguracje i związki nazywamy małżeństwem albo rodziną. Unikajmy tego typu porównań. A później oczywiście była kontrola narodzin, to co mówiłem, a więc to birth control. Znana jest kampania Nelsona Rockefellera, napędzana od lat 60. kampania planowania rodziny, family planning, wspierana przez organy ONZ oczywiście, aby stłumić wzrost demograficzny, bo wzrost demograficzny zagraża ich zdaniem dobrobytowi, rozwojowi najbogatszych, uprzemysłowionych krajów. Owocem tej akcji jest sterylizacja, czasem masowa, wzrost ilości publikacji erotycznych przy okazji, czasopism, programów telewizyjnych, internetu, turystyka seksualna, również pedofilia, a jakże. I to stało się poddanie pod dyskusję rodzajów do tego momentu uważanych za dwa, męski i żeński. A na ostatnich światowych spotkaniach na temat kobiety w Kairze w 94, w Pekinie w 95, poddane zostały pod dyskusję tradycyjnie różne rodzaje, jak mężczyzna i kobieta, a chce się zaakceptować jako prawne uznanie przynajmniej pięciu, to znaczy mężczyzna, kobieta, homoseksualista, lesbijka, transseksualista. Więc to jest, dalej przechodzi w ideologię tą genderową, a więc tą koncepcję płci społecznych. To już na ten temat wiele razy także wspominaliśmy. Więc to są te ataki. I dzisiaj mówi się także, zobaczmy, o wielu różnych typach rodziny jako przejaw nowoczesności, no bo to wszystko musi być opakowane. Uważajmy na to, co jest tak opakowane. Tradycyjna rodzina monogamiczna, a więc taka mężczyzna i kobieta, jeden mężczyzna, jedna kobieta, dodajmy jeszcze, coraz częściej przedstawiana jest jako coś odróżniającego się, nie jest faworyzowana wobec innych współczesnych form, takich jak konkubinat, wolne związki, również homoseksualne, małżeństwa tak zwane, określane nawet w prawodawstwach jako małżeństwa homoseksualne. Unikajmy tego sformułowania, żeby nie wprowadzać zamętu. Dla tych, którzy podtrzymują taką wizję dzieci, oczywiście to jest problem, bo zagrażają hedonizmowi, zagrażają szczęściu, albo dzieci to jest coś, co się po prostu, co się należy, co możemy posiadać. Dzieci, mówi się, dzieci posiadamy. No, dzieci są darem. Dzieci są darem Pana Boga i dzieci otrzymujemy, jako rodzice otrzymujecie swoje dzieci, no, na pewien czas, tak, na to, żeby właśnie je wychować, ukształtować i żeby zaszczepić w nich miłość do Pana Boga, do drugiego człowieka, żeby pod skrzydłami ojca, matki, rodzeństwa, rodziny, żeby po prostu dojrzewały w wierze i miłości. I to jest zadanie rodziców. Dzieci nie są własnością rodziców, jak krzesło, stół, jakiś mebel, samochód. Dzieci są darem Bożym, drugą osobą, która została powierzona rodzicom, którzy współpracują z Bogiem w dziele zrodzenia, w dziele wychowania i wzrostu tego konkretnego młodego człowieka. Oprócz tych wspomnianych czynników, które położyły fundamenty pod zniszczenie rodziny, są także pewne ideologie, które od zakończenia wojny do dziś przyspieszyły rozkład rodziny, stworzyły mentalność przeciwną rodzinie. Jest dla nas ważne, byśmy umieli rozróżniać, przede wszystkim po to, by zapoznać naszych młodych z początkami oszustw, które stworzyły dominującą mentalność dzisiejszego społeczeństwa i które wciąż oszukują, a nieraz fascynują. Bo my wiemy, że to demon jest tym, który sieje fałszywe iluzje pod pozorem dobra. Dlatego Jezus go demaskuje, nazywając go zabójca od początku, kłamca, ojciec kłamstwa. Kiedy mówi fałsz, mówi ze swojego. Tak o demonie mówi Jezus. Poznanie tych oszustw, także w tych korzeniach, w ideologiach, w tych fundamentach, może prowadzić do zdemaskowania naszym młodym oszustw, które bardzo zwodzą i przyciągają pod pozorem dobra. W taki sposób, aby mogli sami zdecydować, za kim chcą iść. Czy za fałszywymi prorokami, którzy obiecują pozorne szczęście, a potem w gruncie rzeczy prowadzą do śmierci ducha i do samozniszczenia w narkotykach, alkoholu, w seksie, w pracoholizmie, albo do samobójstwa, zabójstwa, czy pójścia, czy z drugiej strony do pójścia za słowem Boga, które objawia prawdę i prowadzi do szczęścia i radości życia, niepozbawionego trudów naturalnie. Nikt nie mówi o tym, że życie chrześcijanina to jest samo pasmo róż. Są różne tajemnice w naszym życiu, jak w tajemnicach różańcowych. Jest i tajemnice są, mamy radosne, mamy bolesne, mamy światła, ale są też tajemnice chwalebne. I w zmaganiu wiary, do którego my wszyscy jesteśmy wezwani każdego dnia, jest ważne, by poznać zasadzki demona, które stały się częścią naszej kultury, aby móc się tym zasadzkom oprzeć. By nie pozwolić się zwieść i by wiedzieć, jak na nie odpowiadać w różnych środowiskach, w szkole, w uniwersytecie, czy w towarzystwie po prostu, w zwykłym towarzystwie. Tutaj bardzo wiele można by jeszcze mówić na temat tych zagrożeń, bo to byłby i Gramsci, i Makarenko, i Marx, i Engels, i relatywizacja miłości Jeana Paula Sartra, czy Bertrand Russell chociażby, wolna miłość, wolność seksualna, którą on postulował, czy Freud, czy Wilhelm Reich. No, bardzo, bardzo wiele tych, czy słynny już Kinsey, tak, który jest takim autorytetem dla genderowców, czy genderystów, jak tam się określa, czy Hugo Spirito, który zaproponował zwrot przeciw ojcom i mistrzom, Szajski, który mówi o flirtach, o tym, że nie może być długotrwałego życia z partnerem, że potrzebne są różnego rodzaju flirty i rozładowania w przelotnych relacjach seksualnych. Później 68 rok, albo później David Cooper, który mówi o śmierci rodziny, dla której rozwiązaniem jest komuna, a nie rodzina, a więc życie w takiej wspólnocie, w takim haremie można by powiedzieć. Albo Pierre Simon, który mówi o nowym społeczeństwie, oderwanym od więzów krwi. I to się wyraża w takim haśle po rodzicu kochanek. To nie jest wszystko wyssane z palca. Naprawdę, ludzie mają takie pomysły, które wdrażają i które przechodzą nie tylko w pomysł, ale w cały system i które zostają zaszczepione w uniwersytetach, zaszczepione w szkołach, zaszczepione w programach, zaszczepione w prawodawstwie poszczególnych krajów albo w takich instytucji jak Unia Europejska chociażby, tak? Albo w mediach, które są taką tubą, które mogą te wszystkie idee potęgować i powodować, że będziemy mieli wrażenie, że to wszystko jest normalne. Tego się strzeżmy. Żeby, co często powtarzamy tutaj, żeby jakiejś patologii nie nazywać normą, a normy nie nazywać patologią, żeby na to nigdy nie pozwolić, żeby zawsze były i będą rzeczy dobre i złe w świecie. I grzech, póki ten świat istnieje, będzie także panoszył się na świecie. I te różnego rodzaju propozycje, one będą w dalszym ciągu. Nie myślmy, że to tak nagle zniknie. Zawsze gdzieś to będzie. Ale teraz powstaje pytanie, czy będziemy mówili tak, tak, nie, nie, czyli zło nazywali złem, a dobro dobrem, czy zaczniemy kręcić, czy zaczniemy mącić, czy zaczniemy po prostu tę wodę, no wszystko jedno, prawda? Czy to jest szambo, czy to jest perfumeria, wszystko jedno. I jak kto chce. No, bardzo przepraszam, ale jest norma i jest patologia. Jeżeli patologię nazywa się normą i stanowi się to w prawie, to jest to bardzo niebezpieczne. I to jest też nasza odpowiedzialność, żebyśmy na takie zachowania nie pozwolili i żebyśmy takim mentalnie zachowaniom nie podlegali, żebyśmy się tego wystrzegali i żeby bronić swoją rodzinę i rodzinę innych, żeby przed tym bronić. Bo łatwo jest zrujnować, łatwo jest zburzyć, ale odbudować, a zwłaszcza odbudować człowieka, bo dom jeszcze odbudować można, cegłę można odbudować, postawić, ale odbudować człowieka po ruinie to jest straszliwie trudne. Straszliwie trudne. I nie eksperymentujmy nigdy na ludziach. Ludzie to jest delikatne tworzywo. To jest coś, co wymaga jakby właśnie tego podejścia największej delikatności. Człowiek jest fenomenem Bożym. To jest najbardziej delikatne stworzenie Boże. I dlatego też tutaj ogromny szacunek, godność nadprzyrodzona człowieka, o którą Kościół się upomina. Stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg tak ukochał człowieka, że Syn Boży stał się człowiekiem. Zobaczmy. A więc najwyższy szacunek i zawsze czapka z głowy przed człowiekiem i budowanie tego człowieka. A nie niszczenie, nie rujnowanie, nie degradacja, a później pozostawienie samemu sobie.